Zwierzomaniak.
W Zwierzomaniaku spotykam się z Bartoszem Jagusztynem z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i będziemy rozmawiać o rodzicach.
Tak, o rodzicach u ryb.
Bo mieliśmy dopiero co dzień mamy w maju, teraz zbliża się Dzień Ojca. Które ryby panu od razu przychodzą do głowy, jak mówię, dobry tata?
Jeśli chodzi o ryby krajowe, to mamy 4 gatunki i opiekuje się ojciec. Mamy suma, czyli potężna ryba, mamy sandacza, czyli powiedzmy klasa średnia wagowo, do ponad 100 kg i 2 rybki tak wielkości palca, czyli słonecznica i ciernik. U suma jest taka sytuacja, że samica w płytkich miejscach zbiornika, tam gdzie jest roślinność miękka, stara się zrobić takie powiedzmy podłużne gniazdo, składa do 500 000 ziaren ikry i po zapłodnieniu samiec przez około tydzień pilnuje ikry i wylęgu, aż młode staną się samodzielne, zaczął same żerować.
Co to znaczy pilnuje? On po prostu, można powiedzieć, siada nad tym gniazdem i się nie rusza, czy też pływa w pobliżu?
Tak, można powiedzieć, że on właściwie oblega całe gniazdo, odstrasza inne ryby, które chciały podpłynąć, ponieważ ikra jest materiałem bardzo kalorycznym i inne gatunki starają się ukraść cokolwiek, żeby się odżywić, więc on pilnuje tej ikry i również jeśli na przykład nie ma zmożonego ruchu wody, to wtedy on wachluje płetwami, żeby wymusić ruch wody, ponieważ bez ruchu wody ikra mogłaby być nierotleniona i by umarła.
Co się dzieje w tym czasie z samicą suma?
Samica wtedy odpływa i sobie dalej żeruje. A tutaj z ciekawych rzeczy mogę powiedzieć, że kiedy przeprowadza się sztuczny tarło suma, to samice potrafią być bardzo wredne. I na przykład jeśli samiec im nie przypasuje, to potrafią go dosłownie rozszarpać.
To nie tylko modliszki są takie agresywne?
Nie, nie, sumy również. U sandaczy tutaj powiedzmy, że jest mniejsza ryba, mniejszy temperament. Tu samiec powiedzmy wyszukuje sobie takie miejsce mniej więcej kamieniste, żwirowe albo w takich miejscach, gdzie jest dużo zatopionych gałęzi. Tam sobie stara się stworzyć gniazdo i też po zaproszeniu samicy, po tarle, też pilnuje, odgania bardzo jest agresywny w momencie i inne ryby stara się odpędzić, żeby właśnie nie wyjadały ich na rybku.
Powiedział pan, że buduje gniazdo. Wciąż mi trudno sobie wyobrazić, jak ryba to gniazdo buduje.
Mamy jakby dwie możliwości. Powiedzmy, bo na przykład takie też typowe gniazda budują ryby łososiowate, czyli łosoś, trocie, pstrągi i tam samica ruchami ogona, ruchami ciała wygrzebuje dosłownie w żwirze taki właśnie podłużny dołek. Po złożeniu ikry, po zapłodnieniu zasypuje, ponieważ odbywa się to na jesieni, w temperaturach bardzo niskich wody jest bardzo powolny rozwój ikry, więc tarło odbywa się zwykle w październiku, a młode pojawiają się dopiero w marcu. W związku z tym ta ikra przez całą zimę byłaby niezabezpieczona, narażona na wyjadanie, na jakieś inne czynniki, w związku z tym łososiowate zasypują, ikra w ogóle po napężnieniu, po nabieraniu wody jest bardzo twarda, więc przysypanie kamieniami nie szkodzi. Natomiast odcina od wszystkich takich powiedzmy drapieżników czy ikrożerców. Typowe gniazdo możemy zauważyć u ciernika, czyli trzeci gatunek z tych, który wymieniłem. Mała rybka wielkości palca i tam samiec buduje nitek glonów z kawałków roślinek, z mchu. Buduje całe gniazdo, takie mniej więcej jak mówka panie mają w zimie, taki podłużny walczyk. Skleja to wszystko wydzieliną końcowego odcinka nerek, żeby to wszystko się trzymało powiedzmy w całości. Buduje ten kanał, tam formuje, żeby to ładnie wyglądało. Zaprasza samicę, pokazuje jej, gdzie jest wejście. Samica składa ikrę, samiec wpływa, zapładnia i potem on już tego gniazda pilnuje przez około tydzień czasu właśnie i na przykład jeśli młode wypłyną, to łapie w pysk z powrotem do tego gniazda, żeby one się nie oddalały. Aktywna taka jest ochrona.
Młode, które już się wykluły w ciągu tygodnia z tej ikry.
Tak, na rybek ryb, powiedzmy jak się wykluje, on jeszcze zawiera woreczek żółtkowy, czyli zapasy na najbliższy okres czasu materiału odżywczego. Powody to, że są ciężkie, nie są takie nieruchliwe, więc one raczej powiedzmy przy dnie gdzieś tam powiedzmy albo na dnie się usytuują i tam sobie mniej więcej do strawienia 2/3 woreczka żółtkowego taki narybek się nie porusza. On właściwie leży na dnie. Właśnie jak już ma tą 1/3 woreczka, czyli już prawie go zjadł, to wtedy zaczyna szukać pokarmu. Początkowo, prawda, szuka dość nieporadnie, więc jeszcze tą 1/3 ma zapasu, żeby, prawda, nie zginął. Wtedy już rodzice muszą je zaganiać.
Ale czy też rodzice uczą je w tym czasie, jak zdobywać ten pokarm, czy to już nie ma takiej typowej nauki, tylko po prostu same instynktownie szukają pokarmu?
One instynktownie, po prostu próbują złapać wszystko, co się w pysk zmieści, empirycznie. Albo się to da zjeść, albo się tego nie da zjeść i trzeba to wypluć.
Oprócz suma, sandacza i ciernika.
Mamy jeszcze słonecznicę, czyli też rybka długości palca, taka też, że potem będą klejki, tylko że mniejsza. I tam też właśnie samica składa na roślinności, na jakieś takich powiedzmy powiedzmy podłożu w formie spiralki właśnie ikrę i sam jest też, mimo że jest bardzo małych rozmiarów, bardzo tak agresywnie, bardzo oddanie broni tej ikry właśnie dopóki się właśnie młode nie wylęgną, nie pojawi się na rybek.
Tutaj już nie ma budowania gniazda?
Tutaj nie, tutaj powiedzmy jest na podłożu takim naturalnym. I to są te ryby polskie. A jeśli chodzi o takie typowe rodzicielstwo, to mamy rygnice afrykańskie, gdzie mamy dwie grupy. Mamy pyszczaki i mamy gębacze. Są to ryby, gdzie potarle, samica zwykle w takim worku gardzielowym w pysku przechowuje ikrę. Ta ikry jest niewiele, tam dosłownie do 100 sztuk, ponieważ ona jest chroniona przez dorosłą ryby, więc nie jest narażona na jakieś powiedzmy bumarcia, na jakieś ustraty. Po wylęgu też młode są na przykład w pysku. W momencie, kiedy tam jest powiedzmy cisza, spokój, one wtedy się rozpływają wokół samicy. I w momencie, kiedy wchodzi zagrożenie, jest sygnał prawdopodobnie chemiczny i nagle te 100 sztuk do matki z powrotem do pyska wpływa. Niektóre gatunki, trzymając ikrę w pysku, dalej żerować, dalej prawda, zdobywać pokarm, ale większość gatunków wtedy nie żeruje. No bo wiadomo, ikra zajmuje cały pysk, więc ciężko coś kogoś złapać i przełknąć.
Tutaj w tym przypadku to samica opiekuje się młodymi.
Generalnie można powiedzieć, że u pyszczaków i u gębaczy samica.
Czyli w Polsce mamy przykłady dobrych ojców, a za granicą musimy szukać rybich mam.
W Afryce mamy dobre mamy.
Czy jeżeli chodzi o zachowania takie rodzicielskie jeszcze u ryb, to mamy jeszcze jakieś nietypowe zachowania, o którym moglibyśmy opowiedzieć?
Mamy na przykład dyskowce, czyli po polsku paletki. To są ryby, no dosłownie w kształcie talerzyka z rzek Ameryki Południowej. I te ryby normalnie składają powiedzmy ikrę na podłożu, korzenie drzew, roślinność, ale młode po wylęgnięciu się jakby trzymają się ciała obu rodziców i żywią się wydzieliną śluzowatą tego ciała.
Bo nam się wydawało, że ryby składają ikrę, zapładniają ją i właściwie na tym się kończy ich rodzicielstwo.
Znaczy w większości tak, szczególnie karpiowate ryby, bo na przykład ryby łososiowate one składają do 1000 ziaren ikry, ryb przykrywana żwirem i chroniona, a karpiowate ryby mają płodność rzędu 100-200 tysięcy ziaren ikry na kilogram masy ciała. Więc karp, jeśli przystępuje do tarła, samica ma około 4 kg, więc uśredniając, no to już jest to 600 tysięcy ziaren ikry od jednej samicy.
Czy któreś rybie dziecko szczególnie też nietypowo się zachowuje?
Znaczy tutaj ciężko powiedzieć.
Bo te ryby po prostu też bardzo szybko dorastają, bardzo szybko się robią dorosłymi rybami.
Różnie, na przykład u ciernika dojrzewają płciowo już w pierwszym roku życia, a na przykład jesiotry potrzebują parunastu, dwudziestu paru lat, żeby pierwsze tarło odbyć.
Dlatego myślę, że poświęcimy temu specjalny odcinek i opowie nam o tym ichtiolog Bartosz Jagusztyn z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zgadza się pan?
Tak, oczywiście, miło mi bardzo.
Zwierzomaniak.